Jedno z najbardziej doniosłych, a na dzisiaj palących spraw w zakresie higieny społecznej jest sprawa mieszkaniowa. Słowa te napisał ponad 100 lat temu na łamach ekonomistyk dr Jan Adamski. I można powiedzieć, że niewiele od tego czasu się zmieniło. Tak jak wtedy, w 1916 roku, tak i dziś dostępność mieszkań jest jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. Przeludnione lokale, drogie kredyty, rozlewające się miasta, wysokie czynsze, przeciekające dachy i niedogrzane izby, nie mówiąc o galopujących cenach i nieuczciwych najemcach, to zaledwie początek długiej listy problemów polskiego mieszkalnictwa. Problemów, które wielu próbowało rozwiązać, ale tylko nielicznym dane było odnieść choćby minimalny sukces. Co na to wszystko nauka? Jakie wnioski płyną z badań prowadzonych od ponad wieku przez ekonomistów, socjologów, urbanistów, architektów i politologów? Czy niewidzialna ręka rynku zaspokoi w końcu nasze potrzeby mieszkaniowe? Czy kluczem jest silna rola państwa i budownictwo samorządowe? Czy może trzeba szukać jeszcze innych rozwiązań? I pytanie najważniejsze. Dlaczego wciąż nie potrafimy sobie poradzić ze sprawą mieszkaniową? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć eksperci zaproszeni do udziału w podcastach SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Rozmawiają w nich o problemach i rozwiązaniach, przytaczają dobre i negatywne przykłady, informują o badaniach prowadzonych aktualnie w Polsce i na świecie. Ale przede wszystkim szukają odpowiedzi na fundamentalne pytanie. Jak poprawić sytuację mieszkaniową Polek i Polaków? Zapraszam. Maciej Musiał, aktor.
Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy. Sprawa mieszkaniowa. Dzisiaj będziemy rozmawiali o polityce socjalnej i mieszkaniowej. Nasz tytuł brzmi Razem czy osobno? Ze mną w studio jest
Adam Czerniak, dzień dobry Państwu.
I oczywiście Izabela Rudzka. Serdecznie witamy. Może kilka słów o naszym dzisiejszym gościu. Doktor Mateusz Piegza, dyrektor Habitat for Humanity Poland. Doktor, architekt, od 10 lat zajmuje się mieszkalnictwem dostępnym. Doktorat napisał z obszaru adaptacji obiektów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe. Jego główną domeną są różnego rodzaju projekty związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań dotyczących budownictwa dostępnego. Serdecznie witamy.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Sprawa odcinka.
Czy mieszkania to tylko dach nad głową, czy element polityki społecznej? Czy da się skutecznie pomagać ludziom bez integracji usług społecznych i mieszkaniowych? Czym różni się polityka mieszkaniowa od polityki społecznej?
Tych różnic jest kilka, ale główna jest taka dosyć oczywista. Polityka mieszkaniowa zajmuje się przede wszystkim tym, aby zaspokajać potrzebę mieszkaniową, czyli dawać miejsce do mieszkania. I najczęściej na tym jest koniec. Natomiast polityki społeczne próbują naprawić to, co wcześniej nie działało dobrze i wzmocnić obywatelki tak, aby były w stanie samodzielnie funkcjonować w ramach naszego społeczeństwa.
Widać, za łatwe pytanie szybko poszło naszemu gościowi. To ja znam trudniejsze pytanie, bo w polskiej dyskusji często pojawia się hasło mieszkanie jako prawo. Przeciwstawiane moim zdaniem błędnie, ale to temat na inną rozmowę. Mieszkaniu jako towar. Czy mieszkanie jest prawem, twoim zdaniem?
Powinno być prawem, ale...
Co to oznacza, że mieszkanie jest prawem? Jakbyś swoje definicje tego określenia powiedział.
To jest taka sytuacja, która dzisiaj nie jest sytuacją w Polsce, że każdy z nas ma do tego łatwy dostęp. Jak chcesz, to masz.
Ale do czego? Do mieszkania własnościowego? Że możesz pójść na rynek, kupić takie, jakie chcesz?
Do bezpiecznego, komfortowego mieszkania, niekoniecznie na własność. Własność, według mnie, ale też to jest postulat Fundacji Habitat, jest czymś trochę z boku. Ale zgadzam się też, bo staram się chodzić twardo po ziemi, że mieszkanie jest produktem, towarem.
Czyli mówimy o zamieszkaniu, tak? Mieszkaniu jako miejscem do zamieszkania.
Jako miejscem do zamieszkania, ale tu jest parę ale, albo mam taką potrzebę, żeby dodefiniować. Motto Fundacji Habitat jest takie, że każdy z nas zasługuje na godne miejsce do życia. Czyli ważne
to jest... Znowuż trudne słowo. Co to znaczy godne?
Godne, czyli takie, które nie wpisuje się w definicję przeludnienia i godne takie, które jest dostępne cenowo, bardzo upraszczając, bo czym prościej się mówi o mieszkaniówce, tym jest nam łatwiej. To jest taka sytuacja, gdy gospodarstwo domowe netto przeznacza na mieszkanie 1/3 tego, co zarabia.
Nie więcej niż 1/3.
No nie więcej, maksymalnie 1/3. Mieszkanie mam na myśli kredyt plus media, plus remont najlepiej, bądź najem dla właściciela plus media.
A co to znaczy przeludnione mieszkanie?
To ja mogę pomóc, przynajmniej eurostatową definicję, bo nią się bardzo często posługuje. Eurostatowa definicja mówi o tym, że mieszkanie, żeby być odpowiednie dla danego gospodarstwa domowego, musi mieć co najmniej jeden pokój wspólny, jeden dla osoby dorosłej lub pary osób dorosłych, jeżeli to jest faktycznie para, i po jednym pokoju dla dziecka starszego lub jeden pokój dla dzieci młodszych. Czyli im większe gospodarstwo domowe, tym de facto więcej tych pokoi potrzeba. Ważny element jest taki, że ten pokój wspólny też powinien być i on nie może być równocześnie pokojem dziennym i pokojem sypialnianym dla rodziców albo dzieci.
Mi się wydaje, że tam jeszcze jest warto dodać, o ile dobrze pamiętam, że jeżeli mamy dzieci różnej płci, to one też powinny mieć osobne małe pokoje.
I to w zależności od wieku, nie? To znaczy do 6 roku życia nie muszą, później już powinny mieć, a jeżeli są tej samej płci, to dopiero powyżej chyba 14 roku życia.
Czyli wyobraźmy sobie teraz młode małżeństwo, dwójkę dzieci różnej płci, no dzieci szybko dorosną, czyli takie małżeństwo powinno być mieszkanie czteropokojowe jako standard, a nie jako komfort. I to jest właśnie wszystko o tym.
Pytanie, ile takich mieszkań mamy w Polsce?
To też chcielibyśmy wiedzieć, jak one są wykorzystywane, bo często też mówimy o mieszkaniach, tak się brzydko tłumaczy, niedomieszkanych. Na przykład osoby starsze, które już są samotne, mają mieszkanie 3-4-pokojowe, bo kiedyś im takie było potrzebne, a teraz nie, ale przyzwyczaiły się do mieszkania w tym miejscu, więc to, że takich mieszkań mamy dużo, wcale nie oznacza, że one są tam, gdzie są potrzebne. Ale ja bym wrócił jednak do tego, co powiedziałeś, bo cię lubię łapać ze słówka, ale w ogóle lubię gości łapać ze słówka. Dzieje, że jednak masz świadomość, że mieszkanie jest też towarem. Do ciebie pytanie, czy mieszkanie to dobro rynkowe? Czy bardziej je traktujecie też w habitacie i w ogóle ty jako osoba traktujesz jako bardzo dobro społeczne, czy takie hybrydowe, czy jest jakaś mieszanka z wszystkimi tego wadami i zaletami oczywiście?
Gdzieś najbliżej mi jest do tej definicji jako dobro hybrydowe. Mhm. Bo jednak z jednej strony ciężko by było wyciągnąć mieszkania, nieruchomości z takiej machiny czysto ekonomicznej, no ale z drugiej strony jest tak, że no każdy ma prawo godnie mieszkać, a dzisiaj zadaniem gminy jest zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej osób o największych potrzebach. No także jest to gdzieś pomiędzy.
Wydaje się, że...
Niektórzy twierdzą, że najpierw mieszkanie, potem reszta się ułoży. Inni znowu z kolei mówią, że najpierw to trzeba założyć rodzinę i mieć dzieci, a później to mieszkanie to samo przyjdzie, bo jak tych dzieci nie będzie, to nikogo nie będzie i będzie problem. Jak jest twoim zdaniem? Czy mieszkanie rozwiązuje nam wszystkie problemy społeczne, czy raczej najpierw musimy pozostałe elementy społeczne zabezpieczyć, a później dopiero to mieszkanie gdzieś na samym końcu mieć? Czy to w ogóle jest niezależne, a może jeżeli jest powiązane, to jeszcze w jakiś inny sposób?
Zupełnie zgadzam się z tym, że mieszkanie to jest początek. I tutaj Fundacja Habitat co 2 lata wykonuje takie badanie opinii publicznej w kontekście mieszkaniowym, ale pytamy też na to, jak bardzo poczucie bezpiecznego mieszkania łączy się z innymi sferami naszego życia. No i mam w głowie wyniki tego badania z poprzedniego roku, czyli z roku 2025, i nasi respondenci odpowiedzieli, że poczucie bezpieczeństwa mieszkaniowego wpływa, 40 osób o tym tak powiedziało, wpływa na naszą decyzję o zmianie pracy. Poczucie komfortu mieszkaniowego...
Co to oznacza? To znaczy co, jak nie czuję się komfortowo w swoim mieszkaniu, to zmieniam pracę na lepszą? Tak jak kiedyś prezydent proponował, zmień pracę, weź kredyt?
To raczej mi się wydaje, że jest o tym, że to mieszkanie daje nam poczucie bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa jest motywatorem do tego, żeby zmieniać swoje życie. Podjąć jakąś decyzję, na przykład o tym, żeby pracować gdzieś indziej, w innym mieście, żeby dojeżdżać. 1/3 respondentów łączy bezpieczeństwo mieszkaniowe z gotowością dla powiększenia rodziny. I to mi się wydaje, że jest trochę odpowiedź na twoje pytanie.
Czyli ale bezpieczeństwo, czyli nie liczbę pokoi, tylko to, czy to mieszkanie jest bezpieczne, czy mam na przykład stabilny kontrakt najmu.
Tak.
To ja jeszcze może dodam, z naszych badań wyszło, że 69% osób łączy mieszkanie z w ogóle zapatrywaniem się na powiększanie rodziny. 69%. Badanie miało, przeszło 1000 osób, które mieliśmy szansę przebadać. I jeżeli chodzi o to poczucie bezpieczeństwa, to przeszło prawie 50% odpowiada, że mieszkanie to jest ten kąt, gdzie daje poczucie bezpieczeństwa, gdzie mogą w ogóle zacząć funkcjonować i myśleć o kolejnych etapach życia.
Czy wy mi chcecie powiedzieć, mi, naszym słuchaczom, że problemy mieszkaniowe w Polsce i ta wysoka luka czynszowa, jaką mamy, która dotyka 1/3 gospodarstw domowych, jest jedną z głównych przyczyn niskich wskaźników dzietności u nas? Czy tak daleko się nie posuniecie? Tylko to sygnalizujecie i się wycofujecie.
To są, ja przedstawiłem dane z opinii publicznej. Nie wysunąłbym na danych z opinii publicznej tak dalekiego wniosku, no ale jest to jakiś driver, że być może tak jest.
Czy jest to potencjalny czynnik?
Tak, tak.
No to ja w tej chwili zamieniam się też w widzę rolami, nie tylko przepytuję, ale też dodaję swoje rzeczy, bo myślę, że warto też wspomnieć o innych badaniach, które gdzieś tam się realizują w przestrzeniach publicznych. I Adamie, bardzo słuszne pytanie. Wydaje mi się, że mieszkanie jednak jako tak takie podstawowe dobro, jak bym powiedziała, nawet fundament, jest postrzegane jako podstawa do tego, żeby zacząć funkcjonować w innych obszarach życia. Czy jest jednostkowym elementem? Na pewno nie, aczkolwiek wszystko wskazuje, że jest bardzo ważne w tych różnych obszarach naszego wchodzenia w dorosłe życie.
Dziękuję. Dobrze, nie będę was dłużej męczył pytaniami. Przejdźmy tylko do pytań naszego gościa. Powiedziałeś najpierw mieszkanie. Słyszę hasło najpierw mieszkanie. To przypomina mi się już międzynarodowy w zasadzie model projektowy Housing First. W Polsce tłumaczę najpierw mieszkanie. Czy opowiesz coś więcej o nim? Jak to działa? Co to jest Housing First?
Housing First ma swoje początki i powstał w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Ta formuła ewoluowała już kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich już prawie 30 lat, ale jest to ścieżka czy model wsparcia dla osób wykluczonych. Mam na myśli osoby zagrożone bezdomnością bądź dla osób bezdomnych. Ta grupa wymaga bardzo specjalistycznego sposobu wsparcia. Jest to trudna grupa do zaopiekowania, no ale też problem, jaki mają te osoby, jest po prostu fundamentalny. Housing First to, powiedzmy, polskie, które jest w Polsce realizowane przez fundację Najpierw Mieszkanie pani Julii Wygnańskiej. Zakłada mniej więcej 5 takich głównych elementów, 5 etapów pomocy. Pierwszy etap to jest relacja, czyli zbudowanie relacji między osobą, która pracuje w terenie, a potencjalnym.
Czyli nie najpierw mieszkanie.
Jest najpierw mieszkanie, ale żeby mogło być mieszkanie, to w tym przypadku trzeba zbudować relację, ponieważ osoba w tak dużym kryzysie jest nieufna. I ta relacja między nią a pracownikiem jest znacząca, ale już drugim krokiem jest właśnie mieszkanie. Tutaj jest najpierw mieszkanie, zaczynamy od tego, że taką osobę po prostu dajemy dach nad głową i takie elementarne poczucie bezpieczeństwa. Dalej jest praca z tą osobą na bardzo różnych płaszczyznach, a wszystko ma doprowadzić do sprawczości tej osoby, do tego, aby mogła wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a później taka osoba staje się częścią jakiejś społeczności, no bo ta społeczność jest też takim narzędziem dłuższego w czasie wsparcia.
A co to znaczy osoba w kryzysie? Bo to jest, myślę, że bardzo ważne i trzeba spróbować zdefiniować.
Mamy tutaj różne definicje osoby w kryzysie, bo mamy osoby bezdomne, to myślę, że jest, co tutaj wszyscy wiemy, co to znaczy. Natomiast osoba w kryzysie bezdomności to jest taka, która z różnych powodów za chwilę może stać się potencjalnie osobą bezdomną. Jest to na przykład kobieta, która jest w przemocowym związku. Osoba w kryzysie bezdomności jest to osoba, której grozi eksmisja. Osobą w kryzysie bezdomności może być też młody przedstawiciel społeczności LGBT, który mieszka z nietolerancyjnymi rodzicami, no i przez swój coming out może stać się osobą bez dachu nad głową. Typów jest bardzo dużo, no przytoczyłem kilka, które mi się teraz pojawiły w głowie.
A powiedz mi, jak wygląda integracja usług dla tych różnych grup, bo wymieniłeś kilka przykładów i teraz każda chyba wymaga trochę innego rodzaju wsparcia, bo kobieta w przemocowym związku ma inne potrzeby się rzeczy i psychologicznego wsparcia i mieszkaniowego, osoba zagrożona eksmisją też, społeczność LGBT to osobne w ogóle kwestia wsparcia i w ogóle integracji także społecznej. Jak to wygląda, takie świadczenie tego wsparcia w integracji, mieszkanie plus. Tak, nie mówię o programie poprzedniego rządu.
Faktycznie możemy założyć, że każda z tych grup wymaga wsparcia, czy te osoby potrzebują wsparcia mieszkaniowego, to jest oczywiste, ale tak jak wspominałeś, potrzebują też różnego wachlarzu, my to nazywamy usług dodatkowych. Faktycznie jest tak, że każda grupa wymaga innych usług, ale też w tej grupie są, można powiedzieć, podgrupy, bądź potrzebne jest takie czasem nawet bardzo indywidualne dobranie tej ścieżki wsparcia czy wachlarzu usług, która jest potrzebna. I to jest teoria. Natomiast dzisiaj w naszym kraju niestety nie jest tak kolorowo. Bardzo dużo tej oferty wsparcia bazuje na środkach europejskich, co jest super, ale one działają w takim systemie projektowym, czyli możesz stać się beneficjentem, no europejskie słowo beneficjent, projektu. Projekty są bardzo ograniczone różnymi ramami. No i często jest tak, prowadzimy w Dąbrowie Górniczej społeczną agencję najmu, więc mamy tych przedstawicieli każdej z tych grup, że taka osoba nie kwalifikuje się do danego projektu, bądź potrzeby tej osoby nie do końca pasują do tego, co dany program oferuje. Inna ciekawa, słuchajcie, sprawa to jeszcze jest kwestia...
Ale trzeba je włączyć, bo trzeba wyrobić wskaźniki.
Trzeba wyrobić wskaźniki, bo ten wskaźnik de facto jest najczęściej krótki w czasie, czyli to jest, wiecie, taki wskaźnik ilościowy, no, liczba osób, liczba kursów i tak dalej, albo wskaźnik jakościowy, który mierzymy krótko po tym, jak ta osoba otrzyma wsparcie, a przecież miarą sukcesu jest długa w czasie zmiana postawy, dobrostanu tej osoby. Czyli należałoby monitorować tą zmianę na dłuższej perspektywie czasu. Tutaj jeszcze, no oczywiście nic nie powiem zaskakującego, ale grupą, która szczególnie potrzebuje wsparcia w Polsce, będzie jeszcze bardziej, są seniorzy. Według różnych danych w Polsce mamy około 9 milionów seniorów, społeczeństwo starzeje się, a usługi dla tej grupy są dzisiaj niewłaściwie przygotowane. Tak naprawdę jest ich niewystarczająco, a nasz budżet niestety nie jest z gumy i nie rozciągnie się.
W tej sekcji pytamy o rzeczy, które często ludziom się wydają, tak jak my je rozumiemy oczywiście, śledząc na przykład media społecznościowe, czy rozmawiając ze znajomymi. Myślę, że jednym z takich pytań, które czy naszym słuchaczom i słuchaczkom by się w tej chwili narzuciło, czy osobom komentującym media społecznościowe byłoby, ale w ogóle po co to mieszkanie? No przecież jeżeli my mamy jakąś osobę, która jest w kryzysie, no to ta relacja, pomoc psychologiczna powinna być wystarczająca. Jeżeli mamy jakiś związek przemocowy, to przecież trzeba iść do psychologa, się poukładać, no małżeństwo jest tutaj ważne, bardzo ważne w polskim prawie. Iza się na mnie dziwnie patrzy, to co
ja
mówię.
Bardzo dziwnie patrzę.
Mateusz też, no już nie mówię, ale mówię z rzeczy, które możecie się spotkać w mediach. To nie jest mój pogląd, żeby była pełna jasność ad acta. Co byś tym ludziom odpowiedział, tak myślącym?
Po pierwsze zaprosiłbym ich do tego, żeby zamknęli oczy i wyobrazili sobie taką sytuację, że oni nie mają tego mieszkania i czego oni by potrzebowali. Nie wiem, czy byłbym w stanie przekonać ich danymi, ale jest masa danych, które pokazują, że wsparcie mieszkaniowe i w ogóle wsparcie osoby w kryzysie jest też długotrwałą oszczędnością w różnych miejscach. No i mamy na przykład taką daną z Niemiec, że inwestycja w mieszkalnictwo miejskie 1 euro jest później oszczędnością 4 euro dla kosztów więziennictwa, utrzymania więzień.
To dobry przelicznik.
Albo wyobraźnią, albo liczbami.
Albo przykładem.
A dokładnie, przykładem też chciałam powiedzieć, że czasami może po prostu warto pokazać takie sytuacje albo zaprosić, jeżeli ktoś nie wierzy, do konkretnych miejsc, gdzie taka, powiedzmy, jakaś anomalia społeczna się dzieją.
Przypadek? Nie sądzę.
Opowiadałeś już o, czy wspomniałeś właściwie już o SAN w Dąbrowie Górniczej. To powiedz coś więcej o tym przypadku. Jak Habitat for Humanity właśnie łączy te aspekty wsparcia społecznego, budownictwa, zapewnienia mieszkań, na przykładzie Społecznej Agencji Najmu, ale z tym też prowadzicie szersze działania.
Tak, w naszym DNA, zarówno w Polsce, jak i w ogóle nasza organizacja jest organizacją międzynarodową, jest wpisane łączenie wsparcia mieszkaniowego z innego typu usługami wspierającymi. I faktycznie takim dobrym przykładem na polskim polu jest Społeczna Agencja Najmu. Dzisiaj w ramach Społecznej Agencji Najmu w Dąbrowie Górniczej wspieramy głównie osoby w różnych kryzysach. Są to osoby często niepracujące, osoby, gdzie jest członek z niepełnosprawnością, samotni rodzice wychowujący dzieci, seniorzy. Wcześniej były też to osoby z doświadczeniem uchodźczym i mamy wiele przykładów na to, że mieszkanie jest takim pierwszym punktem do tego, aby dorosła osoba mogła uwierzyć w to, że zmiana jest realna. Często jest też tak, że jest potrzebny jakiś bodziec właśnie w postaci albo wsparcia psychologicznego, mentoringu, ale też takiej prozaicznej rzeczy, słuchajcie, jak dopłata do żłobka czy do przedszkola. No bo jeżeli ktoś ma zaopiekowaną kwestię mieszkaniową i ma zaopiekowaną zaopiekowane to, że dziecko może pójść do przedszkola i do żłobka, to wtedy ma przestrzeń i siłę na to, żeby móc zapisać się na jakiś kurs zawodowy, czy po prostu wytrwać w tej zmianie.
Czy zwyczajnie szukać pracy.
Tak, czy zwyczajnie szukać pracy. Więc ten przykład tych rodzin naszych z Dąbrowy Górniczej, ale też tych wcześniejszych doświadczeń, gdzie wspieraliśmy bardzo mocno rodziny uchodźcze, potwierdza to, o czym my tu dzisiaj mówimy, że samo mieszkanie nie wystarcza, mieszkanie jest konieczne, a mieszkanie plus wsparcie dodatkowe jest gwarantem dla zmiany. Jest takim właśnie driverem do tego, aby dana rodzina poczuła się komfortowo, szczęśliwie.
Mateusz, pytanie do ciebie. Czy mógłbyś przypomnieć, czym jest Społeczna Agencja Najmu?
Społeczna Agencja Najmu po pierwsze jest kobietą, po drugie jest instrumentem polityki mieszkaniowej gmin, która tak naprawdę pozwala w bardzo szybki sposób na zwiększenie ilości mieszkań dostępnych cenowo w danej gminie. I ta Społeczna Agencja Najmu, skąd ma te mieszkania? Zawsze to jest to pytanie. Społeczna Agencja ma mieszkania, bo je wydzierżawia z rynku komercyjnego. To jest główne źródło. Są takie społeczne agencje najmu, które bazują na zasobie gminnym, ale tutaj jest taka gwiazdka, zachęcamy do tego, aby z tego zasobu korzystać tylko wtedy, gdy on będzie przez tą społeczną agencję najmu remontowany, czyli nie korzystamy z zasobu aktywnego, czyli tylko z pustostanów, które w danej gminie stały puste i wymagały nakładów finansowych na jego utrzymanie.
To ja mam z kolei inne pytanie, bo przygotowując się do tej audycji, rozmawiając o tym, o czym będziemy rozmawiać, tak, drodzy słuchacze, tak wygląda nasza kuchnia. Powiedziałeś, że wy też zajmujecie się edukacją finansową. No na SGH to od razu sobie podkreślam wężykiem edukacja finansowa. Muszę zapytać, na czym polega edukacja finansowa w przypadku osób znajdujących się w kryzysie?
Tej edukacji finansowej u nas nie ma za dużo, ale jest to też element wsparcia w ramach Społecznej Agencji Najmu. Jest to taki, powiedziałbym, rodzaj treningu. On jest elementem szerszego treningu, czyli takiego treningu z obsługi mieszkania.
Ale co, wysyłacie na lokalną uczelnię ekonomiczną i mówicie, dobra, idźcie się dokształcić, bo tam nie wiecie, co to jest zysk.
Nie uczymy tego, jak generować zysk, czy jak kreować dochód pasywny. Raczej uczymy tego, jak podpisywać dobre dla mieszkańca umowy na dostawy mediów. Jak w ogóle zarządzać swoimi finansami, jak wyglądają opłaty mieszkaniowe, w jaki sposób wyglądają elementy składowe czynszu administracyjnego, jaka wysokość zaliczki na wodę jest właściwa dla danej wielkości gospodarstwa domowego.
Czyli trochę jak w mieszkaniach treningowych.
Tak, trochę jak w mieszkaniach treningowych.
Świetna sprawa. W takim razie oprócz tych wszystkich dodatkowych usług również uczycie poszczególnych mieszkańców funkcjonowania w realiach takiego normalnego życia, ale w ten sposób, żeby sobie radzili z codziennością.
Bo wiecie, Społeczna Agencja Najmu, akurat ta nasza, nie mówię o wszystkich...
Tak, bo jest ich bardzo dużo i też mieliśmy o tym osobną audycję.
Tak,
więc,
tak.
A więc to mogą Państwo odsłuchać, serdecznie polecam.
Dla części mieszkańców chcielibyśmy, aby to była taka trampolina do samodzielnego życia. To wsparcie usługami dodatkowymi, wsparcie w postaci kursów zawodowych, wsparcie w postaci psychologa, ale też to wsparcie w postaci tego, jak efektywnie korzystać z mieszkania, ma na końcu skończyć się tym, że ta rodzina wyfruwa ze Społecznej Agencji Najmu i dalej jest w stanie wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, pracować, godziwie zarabiać, no i po prostu żyć tak samo jak my.
Ja mam trudne pytanie. Czy NGOs, czy państwo, co jest lepsze w dostarczaniu i Społecznej Agencji Najmu, i w ogóle tej integracji mieszkaniowo-społecznej?
Najlepsze są uczelnie, to sobie powiedzmy.
A, dziękuję, szczerze. dziękuję.
Tak, bardzo dziękujemy.
Zaprosimy ponownie i zapamiętaj.
Tak, oczywiście.
To może odpowiem tak. W Wielkiej Brytanii jest bardzo popularne, że gmina zleca NGOsowi realizację dużej części własnych zadań. Czyli gmina tutaj jest bardziej w roli takiego, powiedziałbym, menadżera. Zadania implementują organizacje pozarządowe. Też często to są zadania z tego obszaru mieszkaniowego. I to jest bardzo fajny model. O ile gmina rozumie, jak to jest drogie, to tutaj w Polsce nie mamy do końca, czasem mam poczucie takiego zrozumienia.
Ale to jest droższe, niż gdyby gmina robiła to sama?
Nie mam tych danych. Natomiast jakie są plusy tego, że rzeczy są realizowane przez NGOsa. Po pierwsze, NGOs jest bardziej agile'owy, czyli on się szybciej dostosuje do jakiejś zmiany. Najczęściej ma bardziej spłaszczoną strukturę, decyzje są podejmowane w NGOsie szybciej i wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, tylko mam te dane z adaptacji pustostanów, że rzeczy robione przez NGOsa mogą być tańsze. A to dlaczego? No bo nas nie obowiązuje tak dużo różnych przepisów, nie obowiązują nas skomplikowane procedury przetargowe. No a to na koniec dnia obniża zrealizowanie danej usługi czy produktu. No ale po drugiej stronie jest też bardzo słuszna obawa gminy, no czy ten NGOs da radę. Bo są NGOsy i NGOsy i tutaj też wydaje mi się, takie działania są realizowane i na to są środki, że jeżeli widzielibyśmy potencjał w tym, aby usługi były realizowane przez organizacje pozarządowe, to warto byłoby wzmacniać ich sprawczość, zdolność, operacyjność oraz po prostu potencjał.
Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o dwóch kwestiach. Spotykamy się tutaj ze względu na mieszkalnictwo, ale dzisiejszy odcinek szczególnie łączy się z obszarem społecznym. Wiele opinii publicznych krąży wokół tematu, że w Polsce te dwa obszary są rozłączone. Być może to jest jeden z wielu problemów niedostosowania możliwości i narzędzi do lepszego funkcjonowania mieszkalnictwa. Jakie jest twoje zdanie?
A ja mogę najpierw?
Oczywiście,
bo ja mam swoje zdanie w temacie. Tak. Jak ty wypowiadasz swoje, to ja teraz też pozwolę sobie.
Proszę cię bardzo.
Z jednej strony masz pełni rację, że polityka mieszkaniowa i polityka społeczna w wielu miejscach się nie widzą, ale w jednym miejscu one w zasadzie są tożsame. I to też nie jest najwłaściwsze. A mianowicie myślę sobie o mieszkaniach z mieszkaniowego zasobu gminy. Tam z kolei odziedziczony trochę po poprzednim systemie sposób myślenia był taki, że gmina buduje mieszkania, do których tak czy inaczej musi co miesiąc dokładać. Że te mieszkania są właśnie pełnią funkcję społeczną, już usługi społecznej z definicji. I ten model jest coraz mniej dostosowany w mojej ocenie do obecnej gospodarki kapitalistycznej, bo w wielu państwach zachodnich, gdzie państwo dostarcza mieszkania, czy to jako administracja centralna, czy jako administracja gminy, to różnicuje ceny. W zależności od tego, jaka jest forma pomocy, to te ceny różnicuje i co więcej stosuje przede wszystkim dodatki mieszkaniowe do wsparcia osób, które nie stać nawet na to tańsze niż rynkowe mieszkanie od gminy. A u nas to jest tak mocno zszyte, że to mieszkanie już musi być z definicji bardzo tanie i później pojawia się problem zarządzania. Mając to trudne dwupoziomowe pytanie, już przekazuję głos naszemu gościowi. Razem czy osobno polityka mieszkaniowa i społeczna?
Na pewno jest tak, że na różnych poziomach, zarówno na poziomie gminnym i na poziomie takim centralnym, mamy tak zwaną, my tak to nazywamy, silosowość. I ona nie pomaga. Też jako Fundacja Habitat współpracujemy z ministerstwami i bardzo często musimy współpracować z różnymi ministerstwami, bądź nawet być mostem, który te ministerstwa niejako łączy. No to ta już pokazuje, że chyba coś jest nie tak. W zeszłym tygodniu byłem w Brukseli i miałem okazję spotkać się z takim task force, który to jest taki mieszkaniowy task force, który działa przy Komisji Europejskiej i budują ramy dla instrumentów finansowania kolejnego budżetu 28-34. I tam zobaczyłem, jak to jest poukładane na poziomie europejskim. Jedno z drugim jest spójne i mieszkaniówka jest elementem szerszego obrazka. Czyli to jest dla mnie jakaś wytyczna też, trochę jak to powinno być poukładane. Jestem zwolennikiem tego, aby te dwie rzeczy były ze sobą maksymalnie połączone.
Ciekawostka tutaj dla słuchaczy i słuchaczek, że akurat Housing Task Force znajduje się w DG Energy, czyli komisarz odpowiadający za energetykę ma też tekę mieszkaniową, więc już to przechodzenie pomiędzy tymi silosami jest widoczne, a co więcej Housing Task Force jest bardzo, tak mówiąc brzydko po angielsku, cross-cutting, czyli przechodzi przez wiele DGs i tam jest współpraca z różnymi dyrektoratami Komisji Europejskiej.
To ja jeszcze może dodam ze swojej strony, bo rozmawiamy o różnych poziomach jakby tych potrzeb mieszkaniowych i tego, co rozumiemy poprzez politykę jako taką społeczną i mieszkalnictwo, bo tutaj poruszamy się na tym poziomie mieszkań potrzebnych w obszarze funkcjonowania Habitat for Humanity. Mamy te mieszkania też dostarczane przez gminy, jakby tutaj kwestia zapatrywania się na pewne potrzeby też jest inna. I łączenie tych tematów, o których teraz mówimy, też prawdopodobnie, to byłoby chyba najbardziej rozsądne, powinno się w różnych obszarach różnie spotykać. Co wy na to, panowie? To też pytanie do Adama.
To jest bardzo trudne do odpowiedzi pytanie, więc nie dziwię się, że zostałem tutaj sam, bo też mi bardzo ciężko na to odpowiedzieć. Kwestia jest tego typu, że trzeba to po prostu projektować w zależności od celu. różne polityki w różnym stopniu powinny się uzupełniać i w ogóle to nie dotyczy tylko polityki mieszkaniowej, polityki socjalnej, także polityki fiskalnej, polityki rynku finansowego. One wszystkie wpływają w ogóle na sektor mieszkalnictwa. Może zrobimy kiedyś o tym audycję. Tylko pytanie, ilu gości byśmy musieli gościń zaprosić do takiej audycji. Polityka powinna się nawzajem widzieć i ze sobą współpracować, co niestety nie jest w Polsce aż tak częste, jak chociażby właśnie przywołane przykłady brukselskie czy zachodnioeuropejskie. I myślę, że to jest to, co mogę w tym temacie powiedzieć. Znaczy więcej ci za nie odpowiem, więc ucieknę w inne pytanie.
W kolejny odcinek
jeszcze może nie, ale pytanie do naszego gościa. Co można zmienić w Polsce? Mówimy o takich dużych makrocelach, że to jest, mamy silosowość, że to jest trudne, że trudno się porozumieć między osobami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i politykę mieszkaniową, ale może są jakieś nisko wiszące owoce, rzeczy, które wy widzicie w fundacji, które można zmienić i jak zaprojektować tą politykę wychodzącą poza te silosy, niekoniecznie rewolucjonizując cały system.
Przykładem, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, instrumentem, narzędziem, które łączy, są społeczne agencje najmu. Więc myślę, że to jest model, który powinien skalować. Zastanawiam się też, na ile, to znowu może tak trochę z takiego naszego podwórka, jednym z kolejnych rozwiązań nie są mieszkania współdzielone czy kohousingi dla seniorów. Jest tak, że dzisiaj seniorzy często zajmują duże mieszkania. Po pierwsze, nie stać ich na to, żeby je utrzymać. Po drugie, jeżeli to jest duże mieszkanie gminne, no to ono lepiej pasuje do innego modelu rodziny. O tym, którym mówiliśmy wcześniej, na przykład małżeństwo z dwójką dzieci, bądź małżeństwo, które chce mieć te dzieci, ale nie ma tego mieszkania. Czyli jeżeli seniorzy zwolniliby duże mieszkania, to mamy potencjał dla rozwoju rodzin. A teraz, jeżeli seniorzy mieszkają wspólnie, no dobra, jest to trochę kontrowersyjne, może nasze kulturowo nie jesteśmy do tego tak super przygotowani, ale tutaj mamy gro korzyści. Jednym z wyzwań seniorów jest samotność, więc mieszkając z kimś mają po prostu fellows, przyjaciół, z którymi spędzają czas. Druga kwestia, no to jest dzielenie kosztów tego wspólnego mieszkania. To jest mniej na osobę po prostu versus utrzymanie dużego mieszkania, ale też dostarczenie różnego rodzaju wsparcia i usług dla trzech seniorów, którzy mieszkają w jednym mieszkaniu, będzie tańsze z punktu poziomu gminy niż dla trzech seniorów, którzy są rozrzuceni w jakimś tam mieście. To myślę, że jest ciekawe rozwiązanie. Zastanawiam się, na ile te dwie polityki nie mogą być połączone na poziomie takich wspólnych KPI-ów. Mhm. I teraz ta część społeczna...
Czyli wspólne cele, ale różne mierniki ich realizacji dla różnych polityk.
Czy tak, albo rozumiem? Jest wspólny cel, który potem przekładamy niżej na cele dla poszczególnych
operacyjne,
części.
Które już tak. Są różne w zależności od polityki.
Nie wiem, jak dzisiaj nazwać ten cel, ale żeby był wspólny.
Ja bardzo lubię hasło zmniejszania luki czynszowej, ale pewnie to jest trochę zbyt ogólne znowuż z kolei. Ale zadam ci pytanie o bardziej konkretny instrument. Kiedyś z profesor Agatą Twardo, którą serdecznie pozdrawiam, przygotowaliśmy dla Habitat for Humanity pomysł na społeczną agencję najmu dla seniorów, czy w zasadzie coś, co nazywaliśmy SAN-em stacyjnym, czy model Stancja Plus. W ramach SAN-u działają nie tylko całe mieszkania, ale działają pokoje. I właśnie seniorzy mogą, ci, którzy mieszkają sami w większych mieszkaniach, udostępniać pojedynczy pokój na przykład dla studentów, którzy poszukują lokum w danym mieście. Co byś sądził o takim pomyśle? Czy to by w modelu SAN-owym mogło zadziałać zamiast całych mieszkań? To właśnie pokoje. I tutaj łączenie integracji społecznej, może jeszcze z jakimiś dodatkowymi usługami społecznymi w modelu takim quasi SAN-owym?
Teraz nie przytoczę, ale są kraje w Europie, które coś takiego testują. Natomiast nie wiem, czy ramy prawne społeczne agencji najmu dają dzisiaj możliwość wydzierżawiania / wynajmowania części mieszkań.
To nie jest, dają. Nie dają. Od razu ci powiem, no więc, że nie dają. To jest pomysł, który wymagałby zmian regulacyjnych.
Ale można byłoby zrobić taki pilotaż, Habitat kocha pilotaże, czyli przetestować to rozwiązanie w środowisku zbliżonym do tego docelowego.
Ja od razu powiem, że w ostatnim odcinku gościliśmy prezesa firmy Arche, który w swoich różnych działaniach między innymi podobne rzeczy robi. Także kwestia jakby łączenia takich pokoleń mieszkania wspólnego, jest to rzecz jak najbardziej do zrealizowania.
Dotarliśmy do tego fantastycznego momentu w rozwoju audycji, w którym możemy w całej audycji reklamować inne odcinki tej audycji. Także bardzo się cieszę.
Naszym zdaniem.
Słuchajcie, w takim razie pytanie podsumowujące dzisiejsze spotkanie. Czy Polska powinna przejść z modelu mieszkania plus pomoc społeczna do modelu mieszkania jako element polityki społecznej?
Na pewno powinna się w tamtym kierunku ustawić i coraz bardziej do tego modelu się zbliżać. Byłoby super, gdyby system nie reagował na problemy, a budował takie ramy, aby te problemy po prostu nie powstawały.
A co to oznacza w praktyce? Położenie nacisku na rozwój na przykład społecznej agencji najmu, czy jakieś większe zaangażowanie gminy, więcej środków publicznych, bo o tym trochę nie mówiliśmy, a pewnie gdzieś w tyle głowy. Tak jak mówiłeś, to jest kosztowne, współpraca z NGO-sami, no to oznacza większe wyasygnowanie środków publicznych. Jakie takie cele bardziej operacyjne byś powiedział, że, które by nam pozwoliły zmierzać w tym kierunku?
Wszystko, co powiedziałeś, oczywiście jest właściwe. Pokusiłbym się jeszcze o, może to będzie kontrowersyjne, przyglądnięcie się temu, jak zmieniają się wielkości zasobów mieszkaniowych gmin. No bo jednak jest tak.
W większości gmin spadają.
No właśnie, czy nie powinno być odwrotnie, że ta ilość mieszkań, czy przez społeczne agencje najmu, czy przez adaptację pustostanów, czy przez po prostu budowy, nie powinna rosnąć. To jest pierwsze. A drugie, jak już mamy dany zasób, czy on jest właściwie wykorzystywany. To znaczy, czy jesteśmy przekonani, że to gminne mieszkanie, które jest no, ogromnym potencjałem, czy ono trafia we właściwe ręce, czy czasem nie jest też tak, że być może sytuacja rodziny się zmienia w międzyczasie i to wsparcie finansowe gminy, czyli to, że jest niski czynsz, nie powinno się zmieniać, czyli czy ten czynsz nie powinien rosnąć. Ja oczywiście nie mówię o tym, że jak komuś się, ktoś dostał lepszą pracę, to powinien zostać z gminnego mieszkania wyrzucony. Nie, 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 to nie jest o tym, bo ja rozumiem, że on jest zakorzeniony w tej dzielnicy, dzieci chodzą do przedszkola i tak dalej. No ale być może stać go na to, żeby płacić więcej.
Przynajmniej poziom taki, który rekompensuje gminie wydatki na utrzymanie tego mieszkania, bo często te czynsze są poniżej kosztów utrzymania nieruchomości i niezbędnych remontów.
No to tu jeszcze warto dodać kwestię taką, czy te mieszkania są wielkościowo dostosowane do ilości osób, do których zostały pierwotnie przyznane. To często jest sytuacja, że mieszkania dziesiątkami lat funkcjonują w jednej rodzinie, gdzie sytuacja rodzinna, ilość członków się zmienia.
Ja znam też przypadki, że mieszkanie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe prawnie.
Było możliwe, już nie jest.
I w mieszkaniu bardzo dużym dzisiaj mieszka jedna osoba, no bo kiedyś zostało przyznane dla osoby wielorodzinnej.
Na tym warto zapanować.
No dobrze, to słuchajcie, to mamy już cele strategiczne, cele operacyjne. Pewnie jeszcze trochę byśmy do nich dodali. To pozostaje tylko życzyć, żeby polskie państwo i na szczeblu centralnym i samorządowym w tą stronę, którą tutaj wspólnie we trójku staliśmy, kiwaliśmy głowami, poszło. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą audycję. Polecamy się jak zawsze na przyszłość. To była Sprawa Mieszkaniowa, a przy mikrofonach
Izabela Rudzka,
Adam Czerniak i nasz gość
Mateusz Piegza.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Mamy nadzieję, że przedstawione w nim poglądy, badania i statystyki pogłębiły Państwa wiedzę o wyzwaniach stojących przed polskim mieszkalnictwem. Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury artykułów naukowych i książek wzmiankowych w audycji. A jeśli czują Państwo niedosyt, to zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków. Jeśli zmotywowaliśmy Was do działania, to idźcie i ulepszajcie miejsce, w którym żyjemy.